Żary. Warsztaty terapii zajęciowej.
Staraliśmy się stworzyć taki drugi dom, gdzie wszyscy będziemy się czuć dobrze.
Aneta Rajchel-Wasiliew, kierowniczka warsztatów.
I uczestnicy, i pracownicy, i stanowić taką społeczność, bo wszyscy jesteśmy tutaj dorośli. Wszyscy mamy coś do powiedzenia i każdego zdanie jest ważne.
Radio Zachód przedstawia. Chcemy być razem. Reportaż Cezarego Galka.
Co ty się tak denerwujesz, co?
Denerwuję się trochę.
Nie ma czym.
Naprawdę. Nie ma kamer, popatrz, sami sobie siedzimy w trójkę, nie musisz się martwić.
Co byś chciała dostać od Mikołaja?
Ja bym nie chciała, chciałam dzieciom pomóc, żeby dobrze im się żyło, żeby znaleźli rodziców, których kochają. Ja miałam taką sytuację, że po prostu nie mogłam mieć własnego syna przy sobie.
Masz syna?
Znaczy, miałam przy sobie do szpitala, ale już jest na Śląsku gdzieś tam. Bardzo myślę o nim. No, myślę o życiu, żeby mój synek mnie odwiedził, jak się tam czuje, czy jest zdrowy, czy nie choruje.
A dlaczego tego synka nie masz przy sobie?
Po prostu nie dałam rady opiekunować, szczepienie, lekarze.
Jasne.
Dużo obowiązków, no, z którymi jakby Jola nie była w stanie sobie poradzić, spowodowało ten fakt, że nie może mieć synka przy sobie. Staramy się jakoś jej pomóc w całej tej sytuacji. Jola też wykazuje się tu dużą dozą zrozumienia całego problemu. Tęskni, pomagamy też przeżywać te smutne chwile, ale też na swój sposób jest szczęśliwa, bo wie, że syn ma właściwą opiekę, którą no, ze względu na swoją też niepełnosprawność nie byłaby w stanie zapewnić na co dzień, nie jest w stanie ogarnąć jakby całości sytuacji, takich zwykłych, przyziemnych rzeczy.
Mieszkasz sama tak w ogóle?
Nie, z bratem.
Trochę mało, trochę, bo brat jakby to zawsze nie mama, tata, nie ta najbliższa rodzina. Brat dorosły, Jola też dorosła, ale Jola przychodzi bardzo regularnie, bardzo chętnie do nas.
Sama nie jesteś?
Nie jestem.
Ma masę koleżanek.
Czujesz się dobrze tutaj?
Mhm, bardzo.
Ja mam takie wrażenie, że tych osób nie widzę, bo one dla mnie są tak zwyczajne i tak się dla mnie wtapiają, że to jest dla mnie bardzo naturalne, że te osoby po prostu są, więc każdego człowieka staram się traktować zwyczajnie, po ludzku. Tak jest od bardzo długiego czasu. Bardziej te osoby gdzieś zauważałam, będąc jeszcze taką dziewczynką w szkole podstawowej. Robiłam takie różne rzeczy, gdzieś przynieść węgiel, naciągnąć wody i zostawiając właśnie kartkę z wybitą tą niewidzialną ręką, te małe rączki gdzieś tam zostawiałyśmy na tych kartkach, wysmarowane węglem i takie odbite. I wcześniej oczywiście obserwując, gdzie jest jakaś osoba starsza, gdzie jest jakaś osoba taka niepełnosprawna. Ale to myślę, że to też wychowanie i takie wyczulenie gdzieś tam w rodzinie, że to jest ważne, żeby pomagać, żeby tego drugiego człowieka dostrzegać. Mój tata też zawsze tak mówił, że nikt nie chce być chory, nie chce być niepełnosprawny albo nie chce gdzieś tam sięgnąć tego dna. Ludzie się rodzą, mają swoje plany, swoje marzenia, chcą je realizować. I pamiętam, jak mi to tłumaczył gdzieś tam od dziecka na spacerach. No, kiedyś nasi rodzice mieli dla nas troszkę więcej tego czasu. I myślę, że to było fajne. To całe właśnie wychowanie, ta otoczka, ja pochodzę z Podkarpacia, więc tam takie korzenie mocno też katolickie, wychowanie wśród sióstr, służebniczek i tak dalej, więc myślę, że takie było uwrażliwianie nas jako dzieci na pewne rzeczy. I to gdzieś procentuje w człowieku i faktycznie, chociaż początki były takie, że kierowałam się bardziej gdzieś tam w stronę pracy z dziećmi, z młodzieżą, stąd już wybór taki, żeby kierunek był pedagogiką. I tak się zaczęło od tej pedagogiki w szkole średniej, później była pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na WSP w Rzeszowie, no a później troszkę inaczej się to życie potoczyło, ponieważ już no, musiałam się przeprowadzić z uwagi nawet na męża, więc zmieniłam całkowicie rejon zamieszkania i w poszukiwaniu pracy natrafiłam na ośrodek pomocy społecznej i tak w zeszłym roku minęło mi tutaj 20 lat pracy. Fajnie, że to, co robię, czyli mój zawód, to tak naprawdę moja pasja, że tak naprawdę życie było dla mnie łaskawe, że pozwoliło mi połączyć te dwie rzeczy, tak? Prace zawodowe z pasją.
Joanna Świętochowska, terapeutka.
Zaczynałam od wolontariatu na środowiskowym domu samopomocy. To jeszcze było w czasach studiów. Ten dom samopomocy tak mi się spodobał, że postanowiłam, że chciałabym pracować w tym miejscu. Ale jeszcze za czasów studiów chodziłam do dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną, też w ramach wolontariatu. W moim wieku, no i to była dziewczyna na wózku, nie mówiąca intelektualnie w normie. I dzięki tym wizytom nauczyłam się porozumiewania systemem Braille'a. Tak jakby zdobyłam pierwsze moje doświadczenie w pracy z niepełnosprawnością. Nauczyłam mnie takiej empatii w stosunku do innych ludzi, pokonywania tych barier. Bo jak wiemy, osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, no muszą pokonywać różne bariery. I my starałyśmy się ją wcielić w życie społeczne. Chodziłyśmy z nią do barów, na dyskoteki, gdzie w tamtych czasach to ludzie robili wielkie oczy, nie byli w ogóle przyzwyczajeni, że osoba na wózku może wejść na dyskotekę albo pójść do kawiarni na kawę. Więc my ją tak jakby wcielałyśmy do tego życia społecznego. A ona dawała nam ciepło, radość, empatię.
Przyjeżdża pani do Żar 20 lat temu i...
Jest ciężko. Jest ciężko, jest daleko od domu, daleko od rodzinnych stron. Jest inaczej, nikogo się nie zna, trzeba sobie jakoś radzić. Zaczynam od pracownika socjalnego. Po drodze gdzieś tam Towarzystwo Świętego Brata Alberta, więc też i taka praca gdzieś tam w organizacjach pozarządowych, tworzenie ośrodka interwencji kryzysowej i już później te wszystkie szkolenia, ta cała praca związana jest już typowo tutaj z Żarami. To było wiele ludzi, wiele różnych problemów. Myślę, że to też takie dla wtedy młodej osoby było takie twarde zderzenie z rzeczywistością, bo wiadomo, uczymy się wiele, czytamy wiele, jest to teoria, ale jeżeli trafia się do rodziny, gdzie są faktycznie te problemy, gdzie rozmawia się z osobami, które autentycznie to czują, przeżywają i te problemy są dla nich najważniejsze, to wtedy ta empatia taka głęboko gdzieś tam zakorzeniona w człowieku, no wywiera duże emocje, gdzieś tam to się przeżywa, próbuje sobie człowiek z tymi emocjami poradzić, ale to też wciąga, ta pomoc wciąga, dlatego że widzi się też wdzięczność tych ludzi i zadowolenie i to, że komuś się podaje rękę i próbuje coś w tym życiu zmienić. I tak naprawdę ci ludzie chcą to życie zmieniać. I pamiętam takie pierwsze zetknięcie ze starszymi paniami i faktycznie, kiedy próbowałam im pomóc jako młoda osoba i tak bardzo empatycznie rozumieć ich problemy, i pamiętam, jak jedna starsza pani mi powiedziała: dziecko, a co ty możesz wiedzieć o życiu? Ja mówię, ja już nie jestem taka młoda. Ja mam 1,5-roczne dziecko. Mi się wydawało, że ja już tyle w tym życiu wiem, już tyle osiągnęłam. A ona mówi, no, kochanie, to wcześniej zaczęłaś, ponieważ zawsze gdzieś tak nie do końca chyba posturą i całym swoim wizerunkiem odzwierciedlałam może i wiek, i jakieś tam doświadczenie. Poza tym myślę, że miałam to, co ma większość młodych ludzi zaczynając pracę, że tak się wydaje, że wszystko wiemy, że tyle nas nauczono, że tyle przeczytaliśmy i tyle jesteśmy w stanie zrobić, a tu jednak w życiu okazuje się, że natrafiamy na kogoś, kto każe nam się zatrzymać tak naprawdę i pomyśleć nad sensem tego życia i to się sprawdza po latach.
Kiedy odrobiła pani swoją pierwszą lekcję?
Ja dokładnie pamiętam taką sytuację, która była tak bardzo emocjonalnie, siedziała we mnie bardzo długie lata. Pamiętam, był problem z jednym panem bezdomnym, który koczował na jednym z tutaj z ogródków działkowych w kartonie. Była zima, była dosyć taka nieprzyjemna pogoda. Istniało takie niebezpieczeństwo, że ten człowiek najzwyczajniej w świecie zamarznie. Problem, jak go namówić do tego, żeby skorzystał z całej oferty, która tak naprawdę szeroka, noclegownie, grzewalnie. No był problem, kto do niego podejdzie, pan był agresywny, pan był zaburzony ewidentnie. Ja jakieś tam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi miałam, bo pierwsza taka moja praca była w Domu Pomocy Społecznej dla głęboko upośledzonych i psychicznie chorych mężczyzn. i faktycznie stwierdziłam, że no, podejmę taką próbę, tak, rozmowy z panem, żeby z tych ogródków gdzieś go tam odciągnąć i żeby spróbować mu pomóc. I w momencie, kiedy zaczęła się ta rozmowa, to pamiętam, że poprosiłam tylko jedno, żeby nie wzbudzać jakby agresji, żeby policja i te wszystkie takie środki przymusu bezpośredniego gdzieś tam się pochowały. No, sytuacja była ciężka, bo to wiadomo, liści nie ma, zimowa pora. I pamiętam rozmowę z tym panem taką rzeczową, jak to w szkołach uczą na argumenty, osoba zaburzona, żeby wiem, jak podchodzę, jaką postawę zachować, jak mam rozmawiać, jaki ton głosu. I różne argumenty tam panu przedstawiam, no zaczyna się nieźle, pan wychodzi z tego kartonu, jakoś tam ze mną rozmawia. I pamiętam, że wyczerpały mi się już wszelkie możliwości i stwierdziłam, że przecież jesteśmy ludźmi, może po prostu potraktować kogoś poważnie i szczerze mu powiedzieć. Ja pamiętam, co wtedy powiedziałam do tego pana i to zaskutkowało i wiem, że obecny kierownik mówi, co ty powiedziałaś, no co ty powiedziałaś, że ten człowiek zdecydował się na ten krok, że wziął cię pod rękę i faktycznie stamtąd poszedł. A ja z braku argumentów, myślę, że po latach chyba mogę powiedzieć, powiedziałam zwyczajnie po ludzku, wie pan co, no mamy problem, bo tu nie są odpowiednie warunki dla pana, a mi bardzo zależy na tej pracy. I mnie chyba obserwuje kilka, jak nie kilkadziesiąt osób. I ja mam taką prośbę do pana. Może jednak pójdziemy. I ten człowiek faktycznie ze mną poszedł do tego busa. I to mi tak utkwiło, że jednak nie możemy podchodzić tak szablonowo do ludzi. Że wszyscy mamy swoje uczucia, wszyscy mamy swoje emocje i trzeba się po prostu poważnie traktować. Czasem po prostu prawda jest rozbrajająca, tak? Ta szczerość, którą mamy do drugiego człowieka. Jak czegoś się boimy, to należy powiedzieć, że się boimy. Jak czegoś nie wiemy, to myślę, że lepiej się przyznać. No, wie pani, nie wiem, niż komuś kreować jego osobowość i gdzieś tam próbować mu jakieś mądrości zaszczepiać. Myślę, że to podejście do drugiego człowieka tak po ludzku, jak człowiek do człowieka, jest istotą pracy z drugim człowiekiem i myślę, że to jest bardzo ważne. Ta szczerość gdzieś tam we mnie została i w tej pracy zawodowej zawsze szczerze staram się z ludźmi rozmawiać. To jest pracownia krawiecka, tutaj mamy gospodarstwo domowe, krojenie, tu ogrodnictwo, proszę bardzo, jest tych zdjęć z różnych uroczystości, coś tu budowaliśmy z projektu altankę, bo mamy ogródki działkowe, gdzie jeszcze dodatkowo zajmujemy się altanką, tu grzybobranie, tutaj też spotkanie integracyjne na działce z rodzicami, z opiekunami naszych podopiecznych, znowu zajęcia na pracowniach. Także telefon musi mieć dużą pojemność. Jest tego bardzo dużo. Zaraz tutaj jeszcze poszukamy. Mama, tak, córka, siostrzenica, jakieś tam zdjęcia z wakacji.
Całe życie.
Całe życie w telefonie. Myślę, że dużo kobiet też tak marzy, że to życie gdzieś tam nam się układa w tym telefonie.
Ale włosy miała pani innego koloru wtedy.
Tak, lato było, coś tu tak się zmieniło. No jak kobieta zmienną jest, więc należy od czasu do czasu też zadbać o siebie, ale drastycznych zmian nie robię. Kiermasz, proszę bardzo, warsztat terapii zajęciowej.
No tak, jest się czym pochwalić.
Jest się czymś pochwalić, proszę bardzo. Leszek, jedna wizyta, znowu kuchnia. Jest bardzo dużo tego.
Ten budynek kiedyś wyglądał inaczej.
Z tego, co się orientuję, tutaj kiedyś było przedszkole i później taki pomysł, żeby powstał tu może ośrodki wsparcia, które były potrzebne. My jako pracownicy socjalni robiliśmy wtedy rozeznania po rejonie, ile tak naprawdę tych osób niepełnosprawnych jest, ile tych osób mogłoby z takich ośrodków skorzystać, chciałoby z takich ośrodków skorzystać. I robiąc te wywiady, jeszcze wtedy nie przypuszczałam, że faktycznie będę tutaj pracować, a na pewno nie przychodziło mi przez myśl, że będę tutaj kierownikiem.
Jak żeśmy otworzyli te ośrodki w 2005 roku, żary nie były przyzwyczajone w ogóle do tego, że są osoby niepełnosprawne, że wychodzą do społeczeństwa. Więc ja przypominam sobie mój pierwszy spacer z nimi, gdzie wyszłam z 5 uczestnikami i wrażenie niesamowite, jak ludzie patrzyli na nas, jak po prostu na trendowatych, że skąd my żeśmy się w ogóle wzięli, skąd ja wzięłam takie osoby. Bo to była i dziewczyna na wózku, i osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ludzie mieli szeroko otwarte oczy. A ja osobiście czułam się po prostu jak na celowniku, nie? Że skąd ja jestem w ogóle, skąd ja wzięłam tych ludzi.
A ci ludzie, no i pani, Jesteście stąd.
Jak powstały te ośrodki, to my zaczęliśmy w ogóle ukazywać tą niepełnosprawność, no bo tak naprawdę to oni wszyscy siedzieli pozamykani w domach, nie pokazywali się, nie uczestniczyli w życiu społecznym. My tak naprawdę zaczęliśmy z nimi wychodzić do kina, na zakupy. Oni zaczęli się uczyć po prostu takich zwykłych, codziennych czynności. Oczywiście były też obawy z ich strony, bo niestety uspołecznienie to jest taki proces długotrwały. To nie da się, że wychodzą z domu, oni już wszystko wiedzą. My też się dużo rzeczy nauczyliśmy, bo musieliśmy zwracać na różne rzeczy uwagę. Czy oni się denerwują, czy się nie denerwują, tak? Musieliśmy ich uczyć zasad kultury rozmowy, obycia w środowisku. To zależy od osobowości, tak? Niektórzy szybciej przeszli ten proces uspołecznienia, niektórzy do dnia dzisiejszego, mimo że minęło 13 lat, się uspołeczniają. Teraz organizując bieg szlakiem żarskich uliczek, to już jest piąty bieg, my widzimy, nawet 5 lat temu było troszkę inaczej, tak nie za bardzo, ale teraz już jest nawet, że chętniej, tak? A to my wiemy już, kim wy jesteście. Więc społeczeństwo się naprawdę otworzyło, już nie ma takich dziwnych reakcji na nich, nie ma wytykania palcami, bo też się takie zdarzały przykre rzeczy, że wytykali nas palcami, nie? O, bo śmiali się, bo ktoś tam idzie, nie? Duża jest, bardzo duża zmiana.
I się okazało, że tych osób jest naprawdę bardzo dużo jest takich rodzin, które wymagają wsparcia w tym kierunku, pracy z osobami niepełnosprawnymi i takiego troszkę odczarowania tych osób niepełnosprawnych.
Odczarowania, czyli?
Ja to tak nazywam, ponieważ jest to taki trudny temat dla samych rodzin. Często rodzice, mając dziecko niepełnosprawne, otaczają to dziecko taką szczególną formą troski i opieki.
Wręcz zagłaskać?
Zagłaskać tą niepełnosprawność. Należy to zrozumieć, bo to jest uwarunkowane naturalną potrzebą rodzica i troską po prostu o własne dziecko. Ta niepełnosprawność odczarowana pokazuje, że można świetnie w tych ramach funkcjonować w środowisku lokalnym, społeczności lokalnej i radzić sobie naprawdę na wyższym poziomie niż gdzieś tam w rodzinach, w domu. Troszkę inaczej to wygląda. Praca tak naprawdę z każdym człowiekiem jest pracą taką trochę syzyfową, ustawiczną. Jest cały czas potrzebna, wręcz niezbędna do tego codziennego funkcjonowania. Jedne osoby gdzieś tam odchodzą, następne nam się rodzą i uczenie tolerancji od najmłodszych lat jest wręcz koniecznością. My też prowadzimy zajęcia integracyjne, gdzie grupy szkolne, przedszkolne przychodzą tutaj do nas na warsztat, na poszczególne pracownie, robią różne wytwory rękodzielnicze, oczywiście razem z naszymi uczestnikami. I rozmawiam później z pedagogami, rozmawiam z wychowawcami. Bardzo chętnie to robią. Dlaczego? Dlatego, że bezpośredni kontakt z tymi osobami sprawia to odczarowanie tych osób, tak? Czyli gdzieś ten mit taki, że ta osoba jest nic nie warta, tak? Że może być agresywna, że może zrobić krzywdę, lepiej nie podchodź, lepiej nie zaczynaj. To nagle takie jest mało istotne, bo się okazuje, że osoba niepełnosprawna, może troszeczkę inaczej wyglądająca niż my, jest pełnowartościowym członkiem tego społeczeństwa, robi przepiękne rzeczy, wspaniale sobie radzi w życiu codziennym. Często nawet lepiej, ma większe zdolności, tak, niż przeciętny obywatel. Więc to jest taki pierwszy krok do tego, żeby ta niepełnosprawność była ukazywana w troszkę innym świetle. I warto zaczynać od przedszkola, warto zaczynać od szkoły.
Myśmy zaczęły to wszystko robić same. Ten budynek, jak nam oddali go w 2005 roku, żeśmy już były zatrudnione, no to my żeśmy to sprzątały. To było tak, jak robotnicy wyszli, tak my żeśmy weszły, rękawice, rękawy do góry. I no, drapałyśmy ściany, myłyśmy płytki, wszystko, okna, wszystko żeśmy my. To jest nasza praca. Malowanie, meblowanie.
Ile osób pracowało przy tym wtedy?
Ile nas jest? 7.
7 osób i wszystkie do dzisiaj pracują?
Nie. Ze starej kadry zostało nas 4 osoby.
Czyli właściwie czuje się pani tutaj w tym gronie i w tym miejscu dobrze, tak? No bo zaczynaliście wspólnie.
Cieszy nas to, do czego żeśmy doszły, bo to doszłyśmy własnymi rękoma. To, co żeśmy stworzyły, to jest nasze.
Iwona Pawlikiewicz, terapeutka.
Pamiętam swoją pierwszą chwilę z osobami, które są niepełnosprawne i moje pierwsze z nimi spotkanie. To miało miejsce 13 lat temu. Pracowałam jako wolontariusz w ówczesnym środowiskowym domu samopomocy w Żarach. I bardzo się bałam tej pracy, bardzo się bałam tego wolontariatu. Oprócz tego miałam jeszcze podopiecznego w domu. I no, takie miałam mieszane uczucia. Nie byłam pewna, czy ja sobie poradzę z tym zadaniem. Choć wydawało mi się, że pasuje do tej pracy, że dobrze się będę czuła w takiej pracy, pomagając, w kontakcie z ludźmi. No powiem, że to było trudne spotkanie, bałam się tych osób niepełnosprawnych.
Na czym polegał ten strach?
Nigdy wcześniej, do tej pory, nie miałam kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Na ulicy, w sklepie, ale nigdy nie byłam bezpośrednim w rozmowie, nikt z rodziny nie był niepełnosprawny. Pamiętam taką sytuację, jak poszłam pierwszy raz do Roberta, świętej pamięci już nie żyje, on tak niesamowicie się ucieszył, że mnie zobaczył i to mnie tak upewniło tym, że to będzie chyba coś fajnego, że ja jakoś pomogę tej osobie, że to będzie dla niego ważne, dla mnie ważne. Przy tym była jego rodzina, wszyscy byli tacy zadowoleni, że ktoś się nim interesuje, on miał stwardnienie rozsiane i no, ta choroba postępowała i było no, z każdym tam miesiącem było coraz gorzej. Postanowiłam też przywieźć go tutaj do tego ośrodka, w którym byłam wolontariuszką. No to dla niego z kolei było niesamowite przeżycie. On napisał wiersz o tym tutaj pobycie w ogóle w tym ośrodku. No bardzo przeżyłam też śmierć jego i nauczyło mnie to, że trzeba wśród osób niepełnosprawnych dostrzegać nie to, że są niepełnosprawni, nie to, jakie mają wady, tylko to, jakie mają możliwości. No na przykład ten chłopak pisał przepiękne wiersze i to mnie ujęło w nim niesamowicie, bo mimo, że miał niesprawne ciało, no bo sobie nie radził, ja pisałam te wiersze, on mi dyktował, no to no było niesamowite, jaki był wrażliwy, jak to przeżywał, jaki był otwarty do świata. Dla mnie bardzo osobiste też przeżycie. Ja wybrałam ten pierwszy. Jak powalone drzewo. Był piękny, słoneczny dzień. Słońce świeciło mocniej niż zawsze. Spacerowałem. Ludzie przechodząc obok mnie kłaniali się. Nagle poczułem ból w nogach. Nogi zaczęły falować. Upadłem. Ci sami ludzie przechodząc obok mnie nie zwracali na mnie uwagi. Leżałem. Jak powalone drzewo, które niegdyś było piękne, a dziś tylko próchnieje. Boże, proszę, pomóż mi, bo nie chcę być spróchniałym drzewem. Chcę znów tańczyć z wiatrem.
Udało się pani Roberta tutaj przyprowadzić?
To znaczy musiałam go przywieźć samochodem, trochę to wymagało też pomocy osób tutaj przy wysadzaniu go z samochodu, bo on jednak miał niepełnosprawne nogi, poruszał się na wózku, ale daliśmy radę. Był przeszczęśliwy, on naprawdę miał tak mało kontaktu z rówieśnikami, w ogóle z ludźmi, właściwie miał kontakt tylko z rodziną i z jedną dziewczyną, która go odwiedzała, którą on traktował jako swoją dziewczynę, choć ona niestety później no, wycofała się z tego związku no, z powodu postępującej choroby. Bardzo lubiany, bardzo lubił czytać wiersze, przebywać z ludźmi. Miał nawet swój wieczorek jeden taki poezji, zorganizowany również w ośrodku. Po kontakcie z Robertem zaczęłam postrzegać osoby niepełnosprawne zupełnie inaczej. To znaczy wolałam traktować je, nie wiem czy to tak dobrze zabrzmi, jak osoby zupełnie normalne. Nie traktować ich w kategorii niepełnosprawności, myśleć jakie mają defekty, jakie mają niedociągnięcia, jakie mają braki, tylko jakie mają plusy, jakie mają zasoby, co potrafią.
Tu jest kilka wierszy, widzę, tak?
W tym... Tak, tak. Mam 20 lat. 20 lat nie wiedziałem, że żyję. To choroba otworzyła mi oczy. To ona pozwoliła mi zobaczyć, że moje ręce mogą czuć, dotykać, nogi nieść ciało tam, gdzie ja pragnę je zanieść. Dostrzec rzeczy, które niegdyś będąc zdrowym odrzuciłem, a dziś uczyniły mnie szczęśliwym. Boże, dziękuję Ci za krzyż, który niosę. On stał i czekał, bym go podjął.
Jest wiele wspomnień, one są bardzo różne. To jest kwestia otrzymania pierwszej pracy przez naszego uczestnika. To jest też pierwszy rok funkcjonowania w warsztacie w ogóle, takie wyzwanie. Ale też pamiętam taki bardzo wzruszający moment, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy na wycieczkę z uczestnikami i wtedy uczestnikiem był świętej pamięci Marek. On już odszedł niestety od nas. I to była osoba bardzo mocno niepełnosprawna fizycznie. była osoba, która wymagała codziennej troski i opieki osób drugich, łącznie z cewnikowaniem i wieloma takimi różnymi rzeczami. I my postanowiliśmy go zabrać na tą wycieczkę bez rodziców. I to był taki pierwszy szok i dla naszego Marka, i dla jego rodziców. Nie sposób go mi nie wspomnieć w tym momencie, ponieważ chcąc zaopiekować się całościowo nim, uzgodniliśmy możliwość jakby wymiany tego cewnika w poradni, w szpitalu, w miejscowości, do której wtedy pojechaliśmy. Ja siedziałam dzielnie za kotarą, Marka tam oczywiście cały zespół medyczny obsługiwał i panie próbują elokwentnie z Markiem rozmawiać i mówią, no to pan tak na wycieczce. No tak, na wycieczce. A pan tak pierwszy raz? Pierwszy raz. I tak bez rodziców? Bez rodziców. No wie pani, rodzicom też trzeba dać czasem odpocząć. To wzruszający moment, bo to były, ja nawet w tej chwili mam łzy w oczach, bo prawdziwe. Kiedy te łzy pojawiły się, bo to była taka sentencja i tak naprawdę istota tego wszystkiego, co się dzieje z osobami niepełnosprawnymi, tego sensu pomocy i istnienia takich placówek jak nasza, kiedy tak naprawdę można troszeczkę od siebie odpocząć, przy okazji czegoś się ucząc wzajemnie, tak? Kiedy ten rodzic może zadysponować swój czas, albo poświęcając się pracy zawodowej, albo jakimś pasjom, życiu po prostu codziennym, ale też daje możliwość właśnie rehabilitacji tych osób i tego odczarowania troszeczkę właśnie tej niepełnosprawności w naszych warunkach, bo my jesteśmy z tym człowiekiem tylko, aż, sama nie wiem jak to ująć, 8 godzin. I my też jakby prócz tego, że jest to zawodowe przygotowanie, są pewnie jakieś tam predyspozycje osobowościowe też w tym wszystkim, ale my mamy czas dla tego drugiego człowieka. Staramy się, żeby nam się nie śpieszyło. My staramy się podejść bardzo indywidualnie, wyciągnąć jak najwięcej, gdzieś tam nawet odkurzyć to coś, co drzemie gdzieś tam w człowieku. I mamy na to czas i nerwy gdzieś tam, jak rodzice mówią, żeby 2 kilogramy ziemniaków, które zostanie obrane na obiad, tak skończyło się na jednym małym garnuszku i nam to nie przeszkadza, a czasem w domu brakuje na to czasu i jest ta właśnie na to opiekuńczość, gdzie trochę też jakby zmartwienie się o stratę jakby tego materiału i wyręczanie, a my tu staramy się być obok, nie wyręczać, być obok, próbować usamodzielniać, czyli tak naprawdę wydobywać to wszystko, co jeszcze można gdzieś tam wyciągnąć, co jest potrzebne.
Bo przecież to są ludzie.
Też mamy tą świadomość, że jako rodzice, bo też już jesteśmy przecież wszyscy tak naprawdę rodzicami, że też nie jesteśmy wieczni i my patrzymy na nasze dzieci jako rodzice i każdy z nas ma coś takiego, że wie, co w tym dziecku siedzi już tak po latach, tak wiemy. Zresztą od małego wiemy, dzieci nie muszą nam czasem mówić, widzimy po minie, widzimy po wyrazie twarzy, że coś dręczy, że coś męczy, tak? Czy chce jeść, czy chce o czymś porozmawiać. No a też musimy sobie zdać z tego sprawę, że jako rodzice nie jesteśmy wieczni i nasze dzieci pewnie troszkę łatwiej poradzą sobie w tym życiu, kiedy nas już nie będzie na tym świecie, kiedy nas już braknie. No taka brutalna prawda o przemijaniu, no ale takie jest życie. Natomiast taką ważną naszą istotną rolą jest przygotować do tej samodzielności, ale też tej samodzielności, kiedy tego rodzica już nie będzie. I to jest, myślę, też bardzo ważna rola wszelkich instytucji.
Dzień dobry, cześć. I zabieramy się do pracy. Zajęcia rozpoczynają się od 8, później mają śniadanie, a kończą się o godzinie 15. W międzyczasie uczestnicy mają różnego typu aktywności. Terapię zajęciową, którą ja prowadzę, są zajęcia z psychologiem, jest rehabilitacja, są gry, zabawy, tak? Bo czasami każdy człowiek potrzebuje odetchnięcia i na przykład gramy sobie w bingo na pracowni. Ale kiedy ma być spina, na przykład przed świętami, to jest, że trzeba dużo wytworów wykonać, żeby wystawić coś na kiermaszu. Dzięki kiermaszowi społeczność lokalna może nas wspierać poprzez darowizny, które są później przekazywane na przykład na cele integracyjne typowo. Jesteśmy tutaj 8 godzin z nimi, oni mają przeróżne problemy. Często jest tak, że jeszcze się o tych problemach myśli po godzinach pracy, a często jest też tak, że po godzinach pracy wykonujemy dalej tą swoją pracę, tak? Bo na przykład trzeba uczestnika gdzieś tam zawieźć, wesprzeć go dodatkowo. Nie kończy się o godzinie 15.
Traktuje pani ich jak dzieci czy jak dorosłych?
Nie, traktujemy ich jako dorosłych. Jak kilka lat temu oni wyrabiali pierwszy raz swoje dowody osobiste, to oni byli zadziwieni, trzymając ten dowód, że my mówimy, wy jesteście dorośli, to jest wasz dowód osobisty i dowód na to, że wy jesteście dorośli. Bo niestety byli traktowani jak dzieci. Tak, był Maciuś, był Piotruś, a u nas jest pan Maciej, pan Piotr. Podejście do nich, jak do osób dorosłych, pomaga w terapii z tego względu, że oni czują też odpowiedzialność, tak? Bo wasza terapia zajęciowa jest dla nich pracą. Oni to traktują jak pracę, z wszystkimi aspektami pracy. Czyli muszą być punktualni, muszą wykonywać swoją pracę bardzo dobrze, muszą się czuć odpowiedzialni za siebie i też za innych.
Taka szkoła życia, tak?
Jak najbardziej. Ostatnio 7 osób od nas właśnie wyszło i pracuje na otwartym rynku pracy, więc przygotowaliśmy ich, myślę, że bardzo dobrze do tego, żeby podjąć zatrudnienie.
To jest dla was wielka satysfakcja.
Jak najbardziej. Widać tą naszą włożoną pracę w ich uspołecznienie, w ich rehabilitację zawodową. Na początku, jak żeśmy rozpoczynali działalność, no to byli takie, w cudzysłowie można nazwać dzieci, no bo to szkoła nie przygotowała ich w ogóle do życia tego codziennego, takiego dorosłego. Rodzice trzymali ich bardziej pod kloszami. A teraz po tych latach, widać, stali się po tylu latach rehabilitacji społecznej i zawodowej bardziej odważni i pewni siebie. Staramy się wprowadzić właśnie ten klimat domowy. Jest pracownia gospodarstwa domowego, z którego bardzo często zapachy są oszałamiające. Ta moja to jest pracownia poligraficzno-informatyczna, więc no tutaj mamy komputery, na tych komputerach też nie tylko praca, ale też i rozrywka. No i są różnego rodzaju zajęcia, które no nie przypominają firmy produkcyjnej. Jest to po prostu nasz dom. Bo i my się czujemy jak w domu, tak? Bo my jesteśmy te 8 godzin i ja na przykład idąc do pracy czuję, że chce mi się iść do pracy. Czasami zostajemy nawet po godzinach, bo się tak tutaj rozgadamy, zapominamy o tym, żeby wyjść po prostu czasami.
Miałam taki przypadek już w czasie pracy na warsztacie terapii zajęciowej, że miałam zajęcia z takim chłopcem z zespołem Downa i ten chłopiec do mnie powiedział: pani ma dziecko w brzuchu. Faktycznie tak było. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży. I do końca życia będę to pamiętać.
Pani wytrze łzy, bo to chyba radosne wspomnienie w sobie, prawda?
Tak, no tak. Ale wzruszające zarazem.
Skąd wiedział?
Nie wiem. Nie wiem. Jakiś, nie wiem, dar, nie wiem. Wyczucie może miałam, może inaczej się zachowywałam. No to było niesamowite, naprawdę. Także no ja myślę, że też dla osób niepełnosprawnych, do osób niepełnosprawnych trzeba mieć duże poczucie humoru, trzeba dużo rzeczy traktować z dystansem, nie czuć się obrażonym, w jakiś sposób znieważonym. Poza tym też my się dużo uczymy od osób niepełnosprawnych. Oni uczą nas takiej otwartości do ludzi, mówienia prawdy, bycia autentycznym. Oni się nie boją niczego powiedzieć komuś wprost. To jest taka wrażliwość na poziomie małych dzieci, które nie wnikają w konwenanse, nie liczą się z opinią innych.
Nie udają.
Nie udają. Dokładnie. Także myślę, że to jest bardzo cenne doświadczenie i zresztą my tutaj też tak pracujemy, dosyć otwarcie. No staramy się indywidualnie podchodzić do każdego uczestnika. Każdy ma jakieś plusy, ale też ma i swoje minusy. Ale są przy tym bardzo życzliwi, bardzo uśmiechnięci. My się staramy zresztą wprowadzać taką atmosferę uśmiechu, nie wiem, z żartu, bardziej poczucia humoru. Nie staramy się robić takich zajęć z uczestnikami na zasadzie szkoły, że ja jestem panią, a to są uczniowie. Taka scena była, jak nie było mnie tydzień, miałam wolne i przyjeżdżam do pracy, patrzę, wszyscy moi uczestnicy pracują samodzielnie, wszystko mi pokazują, co do tej pory zrobili, tacy są zadowoleni, że wszystko wykonali, ten cały plan, który tam był założony na ten tydzień mojej nieobecności. Tak oczekiwali na tą moją aprobatę, że ja ich pochwalę, że to wszystko wyszło dobrze, że było super. No oczywiście ja byłam zachwycona tym, naprawdę. Dziewczyny nawet opowiadały, że tak moja grupa super pracowała. To też jest takie motywujące, że staramy się być dla siebie dobrzy, to znaczy z taką wzajemnością. Jeżeli ja coś robię dla nich i ja staram się im pomóc w czymś, tak samo oni w jakiś sposób, na jaki uważają, że powinni się odwdzięczyć swoim zdaniem, też to myślę robią.
Najbardziej mnie cieszą efekty, jeżeli ja widzę efekt mojej pracy. Codzienna czynność, tak? Uczestniczka nie umie robić herbaty i nagle patrzy po roku, że ona w końcu zrobiła sobie tą herbatę. To jest radość niesamowita. Tak, że coś wreszcie się osiągnęło. Jest to proces długoterminowy, tak? To też zależy od niepełnosprawności, bo wiadomo, że osoby z niepełnosprawnością lekką szybciej się to nauczą, ale ze znaczną to już jest cały proces czynności, które my musimy utrwalać non-stop. I to jest jak taka mantra, non-stop się utrwala, utrwala, utrwala. Ktoś by z zewnątrz powiedział, że do obrzydzenia, ale niestety na tym polega nasza praca, że my musimy tak pracować.
No tak, ale nigdy nie będzie tak, że oni będą zupełnie sprawni, więc to jest taka trochę praca jak ten Syzyf, który pchał tą kulę pod górę, prawda? I ta kula co jakiś czas tam trochę mu spadła i znów pchał. Czy to pani nie zraża do tej pracy?
Nie. Ja wierzę w nich po prostu i no niech to wiadomo, no jesteśmy osobami wykształconymi i znamy tą specyfikę pracy z nimi, więc wiemy, że w pewnym momencie osiągniemy ten szczyt, co ten Syzyf osiągnął i się zdarzają regresy, no bo to jest choroba. Spadek zdrowia, wakacje, czy jakaś tam przerwa, następuje u nich regres i znowu trzeba tą kulę pchać do góry. I to mnie motywuje.
Tu mówimy o tym, co się będzie działo z podopiecznymi, jak zabraknie rodziców. Takim przykładem może być los pani podopiecznego.
Tak, jestem opiekunem prawnym mojego byłego podopiecznego, czyli uczestnika warsztatu terapii zajęciowej, który obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej i który pozostaje pod moją opieką i moim nadzorem. Jestem cały czas z nim w kontakcie. No tutaj akurat była taka sytuacja, że rodzina nie podjęła się jakby dalszej opieki po śmierci mamy. Powiem szczerze, ja jakby zawodowo przejmując tą opiekę, myślałam, że to będzie na chwilę.
A nie musiała pani tego robić.
Nie musiałam, ale myślę, że w którymś momencie, no właśnie ta praca z ludźmi i to spojrzenie do drugiego człowieka, to jest taki związek emocjonalny, bardzo specyficzny. Ja też jak mama była starszą kobietą, mama Leszka, i często prywatnym samochodem zabierałam Leszka tu na warsztat, odwoziłam go po wycieczkach. Przechodziłam taką samą drogę jak Leszek, więc mama gdzieś tam modliła się nad nami, błogosławiła Leszka, błogosławiła mnie. Takie zwyczajne ludzkie sprawy, które głęboko gdzieś tam zostają. I faktycznie był taki moment, że stwierdziłam, że mam bardzo dużo różnych tych rzeczy na głowie, bardzo dużo spraw zawodowych, gdzieś moje lata i moje gdzieś tam życie zdrowotne też gdzieś tam ulega degradacji jakiejś tam po drodze. I tak sobie pomyślałam, może warto zwolnić i troszkę zastopować i może przekazać coś innym osobom i z czegoś zrezygnować, żeby robić coś lepiej, a niekoniecznie dużo. I z takim przeświadczeniem też pojechałam do Domu Pomocy Społecznej odwiedzić Leszka. No i nastąpił taki właśnie moment, jak to w życiu bywa i czasem nam się układa, myślę, że większości nas społeczników też. I widzę ten obrazek jak dzisiaj, pani mówi, no ale pani jest osobą obcą, nie ma pani takiego związku emocjonalnego z Leszkiem, może by to faktycznie przekazał. I w tym momencie na korytarzu pojawia się Leszek, który biegnie do mnie, wymachując rękami, mówi, kocham ją, kocham cię Doroto, ponieważ Aneto źle mi jest powiedzieć, więc on mówi na mnie Dorota. Ale każdy wiedział, o kogo chodzi, a ja chyba najbardziej i myślę, że ten związek już między mną i Leszkiem będzie już tak sobie po prostu trwał.
Ma pani gdzieś zdjęcie Leszka?
Oczywiście, tych zdjęć jest kilka. Z każdej wizyty, po każdej wizycie jakaś pamiątka zostaje. Tutaj jest zdjęcie z festynu rodzinnego, gdzieś też jak byliśmy wszyscy Leszka odwiedzić z naszymi uczestnikami, ponieważ Leszek no już w tej chwili tak nie ma rodziny, jesteśmy najbliższymi członkami w jego otoczeniu, więc też Leszka często odwiedzamy. Proszę bardzo, jest Leszek.
Postawny mężczyzna.
Myślę, że nawet jesteśmy podobni.
No, to może trochę.
Także, że nasze gdzieś tam dzieci adoptowane, czy członkowie, no Leszek to już taki członek rodziny, może tak troszkę inaczej niż tak naprawdę się wyobraża gdzieś tam rodzinę, ale członek rodziny. I to są takie momenty też, dla których warto pewne rzeczy robić w życiu i warto po prostu dla tego człowieka drugiego być.
Miłość.
No, Daria się wzruszyła, myślę, że trochę znam sytuację Darii i myśli o tej swojej ukochanej osobie. Żeby zawsze ta bliska osoba była, tak?
Tak, przykro mi jest.
Dlaczego?
No chciałabym, żeby moja mama była.
Gdzie mama twoja jest?
W niebie.
Zostałaś sama?
Nie, z chłopakiem mieszkam.
Masz jeszcze siostry?
Siostry,
tak. Które otaczają Darię dużą opieką, które pomagają na co dzień.
A mamusia kiedy odeszła?
W 2016 roku w hrabin na święta. No, ona by chciała, żebym, nie wiem, radziła sobie w życiu, kochana, żebym była, takie tam.
Chcemy być razem. Był to reportaż Cezarego Galka. Radio Zachód, grudzień 2018.